środku dnia.
Dziś, tak jak wspominałem, najpierw wizyta na terenie Ukrainy i spotkanie z naszą korespondentką, a później zajmiemy się tym wszystkim, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Dotyczy także nas tutaj, na polskiej ziemi. Wielu z Państwa na pewno już widziało, pewnie niektórzy nie chcieli oglądać, więc słuchali tylko opisu i opowieści tego, co działo się w Buczy. Mówię o fotografiach z Buczy, o filmie z Buczy, małej miejscowości w obwodzie kijowskim, skąd w weekend wycofali się Rosjanie, czy też, jak mówią Ukraińcy, zostali wyparci i pokonani w tym miejscu. To naprawdę mrożące w krew, w żyłach dowody bestialstwa. Bestialstwa Rosjan, którzy dopuścili się, właściwie jak twierdzą ci wszyscy, którzy analizują to, ludobójstwa. Trudno więc, żeby ten temat nie zdominował dzisiejszej rozmowy Sandry Soluk z Mariną, która przecież także mieszka w obwodzie kijowskim. Marina Stepanskaja, która mówi, że na szczęście tam w jej rejony wróg nie dotarł.
Wczoraj było ze mną bardzo źle, gdy usłyszałam wiadomości z obwodu kijowskiego. Nie umiem tego przyjąć, po prostu. Mówimy o Buczy, oczywiście. Tak, i o okolicach też. Już boimy się wyobrazić sobie, co zastaniemy w Mariupolu, co tam robią. Ludzie ewakuowani opowiadają takie historie, że strach się bać. Jak się o tym dowiedziałaś, gdzie byłaś?
I was at home.
Byłam w domu.
Just the news.
Z newsów.
Telegram channels and some YouTube channels.
Telegram podesłał mi powiadomienie.
Even those who were more or less quiet.
Nawet ci w miarę spokojni.
Really people don't
nie chcą kary dla Rosjan.
We want really to destroy them.
Chcemy ich zniszczenia.
All of them who took part.
Wszystkich, którzy brali w tym udział.
And maybe it's not right.
Może to nie w porządku, ale
but
chcemy ich śmierć.
To be dead.
I can hear that.
Słyszę, jak
you
bardzo cię to ruszyło.
Yes, it's true.
To prawda.
And you know, it's not just punishment.
I tu nie chodzi tylko o karę ze złości. To nie są ludzie. Powinni być zniszczeni. To niebezpieczne nie tylko dla nas, ale dla wszystkich. Mogą to robić wszędzie. To dla nich bez różnicy. Na pewno mają na to pozwolenie, jeśli nie rozkaz. A jeśli tak, nie powinni istnieć.
Do you think any...
Myślisz, że jakieś sankcje mogą coś zmienić? Nie. Tylko broń i walka i pomoc międzynarodowa. Powinni zostać zniszczeni. Żadne negocjacje. Nie powinno tak być. Zbierą nowe siły, nową broń i będą kontynuować. Nie tylko w Ukrainie. Mówią o tym wprost. Ale teraz dobre wiadomości. Tylko dlatego jakoś się trzymam. Wczoraj strasznie płakałam. Mówiłam ci już, że była u nas prohibicja. Znieśli ją 1 kwietnia. Jesteśmy dorośli. Zdarza nam się napić. Poza tym jest cicho od 5 czy 6 dni. Dziś była pierwsza noc, kiedy Dixie spała na piętrze, a ja w swoim łóżku w piżamie. A nie w ubraniach w piwnicy. To było wyjątkowe.
To codzienne od poniedziałku do piątku o tej porze relacja, rozmowa Marina Stepanskaja, z którą rozmawiała Sandra Soluk. No i po tych dramatycznych obserwacjach, opisach o tym, co działo się w Buczy, co odkryto po wyjściu stamtąd, czy też wyparciu Rosjan, rozpoczynamy rozmowę o tym, co dzieje się dzisiaj na naszym terenie w związku z tymi zbrodniami, z wojną, która trwa na Ukrainie i z ogromną migracją tych, którzy na początku wystraszyli się wojny i nie widząc jej jeszcze uciekali. No i tych później, którzy wręcz spod bomb uciekali dosłownie przed krwawą jatką, która mogłaby ich czekać. Miasto Bucza, miasteczko Bucza, nazywane jest teraz nawet w mediach nową Srebrenicą. Przez kilka tygodni było w rękach Rosjan. nie będę już opisywał tego, co Państwo wiedzą, natomiast wiemy, jak dramatyczna jest ta sytuacja. To wszystko też kładzie się na emocjach, na naszych zachowaniach codziennych, na naszych rozważaniach. Dziś te rozważania dotkną tego, co dzieje się u nas. 2,5 miliona nowych mieszkańców w Polsce. Nowa sytuacja społeczna. Można chyba powiedzieć o nowej sytuacji społeczno-kulturowej, także związanej z organizacją życia codziennego. No, mnóstwo tego, co się zmienia. Mówię także o tej społeczno-kulturowej sytuacji, chociaż co cały czas wszyscy podkreślają, kulturowo Ukraińcom jest blisko do nas, to jednak blisko nie oznacza, że są to tożsame postawy czy też tradycje i zachowania kulturowe. Prawda? I to pytanie stawiam w tej chwili Państwu, ale przede wszystkim też naszemu gościowi. Jest nim profesor Przemysław Rotengruber, filozof, etyk, wykładowca akademicki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się panu redaktorowi.
Panie profesorze, sytuacja tak dynamiczna i tak szybko zaistniała, że trudno szukać jakiejkolwiek analogii w przeszłości, że w tak krótkim czasie taki ogrom ludzi przemieszcza się do innego kraju i stawia w sytuacji konieczności reakcji i państwo, i samorządy, i nas, Polaków, mieszkańców, zwykłych ludzi, którzy wiemy, jak zareagowaliśmy. I to jest rzecz piękna. Ale mówić będziemy właśnie o tym, co jest wyzwaniem, trudem, problemem, na co musimy zwracać uwagę. Tych tematów jest bardzo dużo, związanych właśnie z tą ogromną migracją i współistnieniem w Polsce w tej chwili 2,5-milionowej grupy Ukraińców i Polaków. A więc od tym będziemy dzisiaj rozmawiać, rozbierając to, mówiąc brzydko, też na takie części pierwsze, żeby zauważyć to, co dzieje się u nas. Ruch, którego przykładu nie mamy chyba w takiej skali, w takim czasie.
Ma pan redaktor na myśli spontaniczną pomoc Polaków, uchodźcom z Ukrainy.
Po pierwszym
wydarzenie bezprecedensowe, nie tylko
dniu
dla nas.
Natychmiast, prawda?
Nie tylko
bo
dla nas.
Bo to skala jest też tak niesamowita, bo mówimy w tej chwili już o 2,5 miliona ludzi, którzy wjechali do Polski, ale od początku były to dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy otrzymywali ogromną pomoc już na samej granicy.
I liczba przybyszów i chęć niesienia pomocy tym przybyszom, podkreślam, to całkowicie spontaniczna i rzekłbym masowa, dlatego że mówimy tu jednak o liczbie ogromnej, porównywalnej często do uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Tych osób jest więcej, przybyli do nas w bardzo krótkim czasie i wciąż przybywają, a jednak wciąż okazuje się, że mamy dość sił i dość chyba pozytywnych emocji, by tym ludziom nieść pomoc.
Chociaż w wielu audycjach, w których temat tego, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w Polsce, temat pomocy, wsparcia, różnych działań związanych z tą migracją jest poruszany, tylekroć wspominam o tym, że należy rozważać oczywiście także szanse, jakie otwierają się przed oboma grupami, ale myślę przede wszystkim o wyzwaniach, zagrożeniach i tym wszystkim, co nas czeka.
Ale panie redaktorze, nie przeceniajmy znaczenia emocji. One są bardzo ważne. Być może są w ogóle tym pierwszym motorem, tym czymś, co skłania nas do działania, ale do tego dochodzi niestety również intelekt i wola. To są trzy źródła poznania moralnego. Ja przepraszam, że tu wymądrzam, ale potrzebne jest obudowanie, potrzebny jest plan, potrzebne jest pokierowanie całym tym procesem. Zwykli ludzie, pomimo ich najszczerszych chęci, szybko się do tego zniechęcą albo w każdym razie napotkają ograniczenia, których w pojedynkę nie będą w stanie przezwyciężyć.
Mamy jedną ważną obserwację. Te emocje, które się pojawiają, one są tym, co jest świadectwem, co w sercu, co w duszy człowiekowi gra. I to jest coś niesamowitego, coś pięknego, co Polacy robią, wciąż robią i ja też podkreślam, że wciąż robią, ale mogą być coraz bardziej zmęczeni. Ich pokłady czasu, także jakieś ekonomiczne możliwości organizacyjnych, one będą malały, wyczerpywały się, przyjdzie zwykłe zmęczenie. Czy my o tym myślimy? Czy to jest w ogóle rozważane w jakikolwiek sposób?
A właśnie ta gra na wytrzymałość nie ma najmniejszego najmniejszego sensu. Zdajmy sobie z tego sprawę, że przybyli do nas uchodźcy z Ukrainy, ale którym trzeba czym prędzej znaleźć pracę i stworzyć w miarę normalne warunki funkcjonowania tak, żeby z tych wariantów, że tak brzydko powiem, pomocowych, oni przeszli przeszli do pewnej normalności, żeby zaczęli funkcjonować tu, mam oczywiście na myśli jakąś naukę tego normalnego funkcjonowania, ale żeby docelowo funkcjonowali tutaj każdy inny obywatel naszego kraju.
Czy można powiedzieć,
kraju?
Panie profesorze, że musimy zrobić wszystko, żeby nie stwarzać dla nich sztucznej sytuacji, czy dla nas w ogóle sztucznej sytuacji współistnienia, która będzie albo nieregulowana w ogóle, albo regulowana w jakiś taki dziwny sposób, że nie nastąpi to, co nastąpić powinno przy każdej migracji. Myśmy jako Polacy też przeżywali to wszystko, że po prostu nie stwarzano jakichś nadzwyczajnych systemów. Wchodziliśmy w system, który tam istniał, mało tego, były pewne wymogi i w ten sposób byliśmy zmuszeni do tego, żeby sobie jak najszybciej dobrze radzić.
Ten stan rzeczy, który pan redaktor nazwał sztuczną sytuacją, on jest niebezpieczny dla obu stron. Dlatego, że chcemy nieść pomoc, chcemy dawać, ale w tym dawaniu, no cóż, przyjdzie taki moment wyczerpania. Nawet nie chcę użyć słowa zmęczenia. Po prostu dzielimy się tym, co mamy, ale w pewnym momencie nam już zabraknie tych zasobów, którymi chcemy się dzielić.
Zasobów czasu, energii,
i z drugiej strony zdajmy sobie sprawę, że przyjeżdżają do nas dorośli ludzie, którzy rzeczywiście muszą się jakoś otrząsnąć z wojennej traumy, ale po tym, ja wiem, takim przegrupowaniu się, no dojściu do siebie, oni muszą podjąć te działania, czy też te wyzwania, które są związane z tym, że znaleźli się w nowym miejscu. Jeśli pan dyrektor pozwoli, to przecież nie jest pierwsza grupa Ukraińców, którzy pojawili się w Polsce. Według różnych szacunków przed wybuchem wojny na Ukrainie była to liczba od 1 do 1 400 000 Ukraińców na terenie Polski. To nawiasem mówiąc, teraz działa na naszą korzyść, bo my jesteśmy oswojeni z obecnością Ukraińców tutaj.
I mówiąc o tym przyjęciu Ukraińców przez Polaków, musimy oddać także tym Ukraińcom, którzy są na naszym terenie, że w ogromnej części to także ich działania sprawiły, że brzydko powiem, ta możliwość absorpcji tak szybkiej tych, którzy przyjechali w setkach tysięcy od samego początku, no pojawiła się, prawda?
W każdym razie tak czy inaczej, my wiemy, z czym się to wiąże, a dla tych Ukraińców, którzy są uchodźcami wojennymi, ci, którzy wcześniej w ramach emigracji zarobkowej przybyli do Polski, są pewnego rodzaju drogowskazem. No tą drogą trzeba podążyć, tyle, że to się nie stanie samo. Ktoś musi tym pokierować. I mam tu na myśli zarówno władze centralne, jak i władze lokalne, przy czym nie chciałbym ciężaru odpowiedzialności w jakiś szczególny sposób
wskazywać
na jedno z tych dwóch rodzajów władz, bo to powinno iść paralelnie, równolegle.
Tak, wielka migracja wymaga z pewnością od władz państwowych, ale także tych niższego szczebla i samorządowych wypracowania, moglibyśmy powiedzieć, modus operandi na ten czas, który jest. Takiego
całej
systemu
strategii
działań, który będzie polegał właśnie na przygotowaniu od najdrobniejszych podstawowych rzeczy po myślenie o przyszłości. To tak jak pan powiedział, musi być strategia.
Panie
czy
doktorze,
my ją mamy? Właśnie. Czy ona się buduje? Bo to są bardzo ważne pytania. To są pytania, które się rodzą w naszych audycjach już nie od dzisiaj. Czy ktoś panuje nad tym ruchem? Oczywiście takie pierwsze, najbardziej podstawowe pytanie, troszeczkę można powiedzieć takie czepialskie. Czy ktoś nad tym panuje, prawda? Ale słyszymy takie głosy, takie pytania. A panowanie to jest co? Zbieranie informacji.
Już panie redaktorze, nauka języka.
Ale mówię od naszej strony. Jeżeli ktoś chce zapanować, to musi nazbierać informacji, tak? A więc kto, ile osób, jakie potrzeby, czy my to mamy, czy my to wiemy? Z grubsza chyba tak.
No to panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak to wyglądało przez miniony miesiąc. Przybyli ci, którzy niekoniecznie pochodzili z miejsc najbardziej zagrożonych wojną. Ci pierwsi przybysze otrzymali od nas najwięcej. Ci, którzy pomocy dziś potrzebują najbardziej, bo to jest właśnie Bucza, to jest Mariupol, to są inne miejsca, które wojna dotknęła w sposób szczególny, dostają już zdecydowanie mniej, a to z tego powodu, że zasobów zaczyna brakować. Także choćby z tego powodu tych ludzi trzeba, że tak powiem, przystosować, nauczyć funkcjonować w polskich realiach po to, żeby każda z tych grup mogła znormalnieć. I ci, którzy mogli liczyć na pomoc, że tak powiem, udzielaną pełną garścią, jak i ci, którzy otrzymali ją w stopniu minimalnym, ponieważ każdy z nich, kiedy zacznie pracować, każdy z tych przybyszów, kiedy zacznie pracować, może sobie stworzyć w miarę normalne warunki mieszkania, funkcjonowania na terenie Polski.
Co ważne, ogrom z tych, którzy przybywają do Polski deklaruje i pokazuje też bardzo często, że chcą jak najszybciej usamodzielnić się, pracować. Ale oczywiście nie wszyscy i to...
Nie przeceniałbym takich deklaracji.
Mówię o deklaracjach.
Ja wierzę.
I pan powiedział też o deklaracjach. Tak. Deklarują. Potem kwestia oprócz chęci jest możliwości, ale także skorzystania z tego parasola, który sprawi, że niekoniecznie muszą być... Inaczej, te bodźce, które sprawiałyby, że człowiek zabierze się jak najszybciej do działania, które to działanie też mu pomoże opanować ten problem z traumą, opuszczania kraju i tak dalej. I nadmiernie rozpostarty parasol wcale nie musi dobrze działać.
Nadmiernie rozpostarty parasol może oznaczać bardzo różne rzeczy. Pamiętajmy, że z Polski wyjechało dobre kilka milionów fachowców, Polaków generalnie, którzy zamieszkali poza Polską i nigdy do nas nie powrócą. To jest szansa dla polskiej gospodarki, ale szansa tylko pod tym warunkiem, że my tę szansę dobrze wykorzystamy. Co tyczy się deklaracji powrotu, jak powiedziałem, znaczenia tych deklaracji nie należy przeceniać, a to z tego powodu, że to wcześniejsze 1 400 000 Ukraińców w Polsce także nie wzięło się znikąd. A więc dzisiaj ucieczka przed wojną może być połączona z migracją zarobkową, a jeszcze dodajmy do tego trzecią okoliczność. My nie wiemy, jak się ta wojna skończy. Mhm. Załóżmy, że ona się skończy dobrze dla Ukraińców. Ci, którzy przybyli do Polski, będą mieli powrócić do zrujnowanego kraju, często do kraju, w którym nie mają już swojego mieszkania, bo ono po prostu zostało zrównane z ziemią. I ilu się faktycznie zdecyduje na powrót, czas pokaże. My nie powinniśmy zbyt optymistycznie dokonywać tych szacunków.
Ale musimy otwierać takie warianty, które pozwolą uruchamiać potem konkretne działania. Pan powiedział język, rzecz podstawowa. No i tu już zauważamy problem w szkołach, gdzie tych klas przygotowawczych, w których dzieci z Ukrainy miałyby najpierw się nauczyć języka, złapać ten kontakt ze szkołą, kontakt społeczny i umiejętność komunikowania się. Tych klas to zaledwie 10% z tych wszystkich, które przyjmują uczniów z Ukrainy. No, oni trafiają do klas ogólnych i tu pojawia się problem. O tym rozmawiałem w tym miejscu z kuratorem oświaty i też nie ma w tej chwili sposobu, żeby to się zmieniło. Chyba samorządy, które są tymi, którzy zawiadują szkołami, muszą to zrozumieć, a z drugiej strony rząd musi się zdobyć na stworzenie takiego prawa, które też zobliguje i pewne kierunki pokaże, prawda?
Dokładnie tak, jak pan redaktor wspomniał. To jest jeden z takich przykładów, których, w odniesieniu do którego potrzebna jest strategia całościowa. To nie mogą być jakieś działania spontaniczne, naprawiamy w jednym miejscu albo pomagamy w drugim. Pierwsza rzecz z brzegu, mianowicie tak, czy ci uczniowie przybywający z Ukrainy mają realizować swój ukraiński program nauczania. Jest taka możliwość, ponieważ w internecie szkoła ukraińska działa, czy też może raczej przejść na program polski. Jeżeli na program polski, to co ze znajomością języka? Co z dziećmi, zwłaszcza z uczniami, przepraszam, zwłaszcza tymi starszymi, nie wiem, 6., 7., 8. klasa, uczęszczającymi do polskiej szkoły, na przykład na lekcję języka polskiego, no tu ósmoklasiści są szczególnymi ofiarami sytuacji, dlatego że za moment przecież czeka nas egzamin ósmoklasisty.
I tu już się też pojawiają sytuacje, że nie zawsze samorządy zdają sobie z tego sprawy, jakoś nie reagując systemowo właśnie, tylko otwierając możliwość, można wejść do klasy ogólnej, więc bardzo proszę, mamy mniejszy problem. Teoretycznie na początku de facto budujemy dopiero problem, który będzie coraz większym problemem. A podpowiedź dla tych dzieci z Ukrainy, które z ósmej klasy, do ósmej klasy mieliby wejść do nas, tam jest chyba 7. klasa się kończy, więc oni powinni, jak przynajmniej kurator podpowiadał, od razu poszukać szkoły raczej po podstawowej, bo wówczas nie będą wchodzili w dziwny egzamin, którego oni nie są w stanie zdać
jak mieliby reagować podstawę programową, prawda? Na przykład z języka polskiego czy historii?
No absolutnie.
Bo ja sobie tego zupełnie nie wyobrażam.
Miejmy więc nadzieję, że samorządy zechcą, a rząd również zechce to prawnie unormować, bo bez prawnych unormowań to trudno się dogadać.
No właśnie, potrzebna jest strategia. Teraz muszą inicjatywę przejąć instytucje. Mam na myśli władze lokalne i władze centralne i to powinny być moim zdaniem działania podejmowane równolegle.
I tak jak widać w społeczeństwie, że kiedy mówiło się przez ostatnie lata o dwóch obozach jakoś tam podzielonych Polaków, to sytuacja, w której się znaleźliśmy, pokazała, że tutaj nie ma dwóch obozów, jest jedna reakcja bardzo dobra, niesamowita. Tak często samorządy, które nie do końca po drodze z rządem i odwrotnie, chyba też mogą w tym momencie zareagować tak, żeby to poszło w dobrą stronę.
Jeśli pan redaktor pozwoli, ja mam takie wrażenie, mówię to jako przeciętny obywatel, że pod jednym względem władze samorządowe i centralne idą w rękę w rękę. Mianowicie chodzi o te wszystkie sprawy, które wiążą się z wydawaniem pieniędzy.
Okej. Okay. Pan Roman, pan Tadeusz, witam serdecznie panów. 12.35 się zbliża Radio Poznań. Rozmawiamy o tym, co jest wyzwaniem, co jest szansą, co jest zagrożeniem w tej naszej nowej sytuacji społecznej, społeczno-kulturowej. Jakie sytuacje możemy i powinniśmy wykorzystywać i akceptować, które zmieniają nieco naszą rzeczywistość, a przed czym powinniśmy się absolutnie bronić. Ja tylko napomknę to określenie, które państwo znają od lat, poprawność polityczna, i chciałbym z panem profesorem wrócić do tego, bo pewne ruchy, pewne zachowania się zaczynają pojawiać i oby one nie były takie, które będą takim systemem wymogu, wymagania od nas określonych działań, bo coś nie przystoi, coś nie należy. Panie Romanie, panie Tadeuszu, zapraszam.
Dzień dobry.
Pan Roman, pan Tadeusz, w tej kolejności.
Kłaniam się nisko. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. No tutaj częściowo zgadzam się z tym panem, co siedzi tą koło pana. Zasadniczo to jest kwestia tego rodzaju, że my musimy zrozumieć jedną rzecz. Ten naród, mimo że zrobił nam bardzo dużo krzywdy w latach 40. w czasie II wojny światowej, ale on jest jak nasz brat. To, że my otworzyliśmy serca dla nich, oni to zrozumieli, oni to rozumią. Ja bym się nie martwił na przykład o dzieci tam do czwartej klasy, bo one bardzo szybko się zaaklimatyzują. Oni tam, ja tak, moja wnuczka chodzi do jednej klasy właśnie z takimi dziewczynkami, bawią się i tak dalej, do trzeciej klasy chodzi. W związku z tym oni szybko się zaaklimatyzują. Natomiast te klasy podstawowe też, no trzeba coś zrobić, żeby z tymi ludźmi, żeby oni, bo praktycznie rzecz biorąc, tak wszyscy mówią naokoło, około 60% tych Ukraińców zostanie u nas tutaj na stałe. Bo oni nie będą mieli do czego wrócić kompletnie.
I tak jak wspomniał pan profesor, część z nich sytuację początku wojny, mimo że dla nich nie było bezpośredniego zagrożenia, to był ten bodziec, który pewnie przelał liczbę argumentów, które mówiły o tym, że no, myśleli tak o wyjeździe na zachód, prawda?
Tak, tak. Ja na przykład w pracy, gdzie pracuję, coraz więcej na biurowcach czy wszędzie widzimy nazwiska właśnie pracowników, którzy mają studia pokończone, czyli pracowników umysłowych, jak to się w języku potocznym mówi, są Ukraińcy. Bardzo dobrze pracują. Oni się aklimatyzują z nami również. Dlaczego? Dlatego, że widzą u nas taki spokój, taką atmosferę rodzinną. Ja chciałem panom przypomnieć jedną rzecz, że czytałem taką przepiękną książkę, naprawdę przepiękna książka, gdzie chodziło o Wołyń, gdzie arcybiskup Lwowa nawoływał, nie karał, nie tego, tych wszystkich złych ludzi. Ale gdy się zbliżała pożoga rosyjska, zawołał ich wszystkich i powiedział im tam, pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli do wyboru Rosję czy Polskę, wybierzcie Polskę. Pomimo, co żeście im zrobili tyle krzywdy, co byśmy im zrobili tyle krzywdy, oni nas wezmą, zaopiekują się nami i nam we wszystkim pomogą. Nie będą się mścić na was. Ja wydaje mi się, że skończę, bo tam jeszcze są między innymi. W każdym razie ja jestem dobrej myśli, że oni nam pomogą razem. Budżet będzie lepszy, życie nasze będzie lepsze, ale przede wszystkim, że serce nasze jest otwarte i świat to widzi, że Polak to jest Polak, prawdziwy Polak.
Pan Roman, dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy emocje i takie idealistyczne spojrzenie, bardzo piękne oczywiście, natomiast my będziemy poruszali tę drugą sprawę, pragmatyczną, systemową. Panie Romanie, pozdrawiamy serdecznie, dziękuję. Panie Tadeuszu, teraz pan.
Witam serdecznie. Tutaj pan Roman bardzo dobrze powiedział, że ci najmłodsi najszybciej się zaaklimatyzują i tutaj z nami się zżyją, bo no, oni nie mają takich przykrych doświadczeń i pamięci historycznej i tak dalej.
Poza tym młodzi są bardziej elastyczni, chociażby jeżeli chodzi o język,
tak,
prawda?
Tak. Inaczej patrzą w ogóle na życie, nie? Historią mało się kierują, a historia lubi się powtarzać, ale do czego zmierzam?
Choć jest jeden problem, wpadnę panu słowo, traumy tak. Dzieci, które musiały opuścić swój własny dom i zabrano ich stamtąd. To już nawet nieważne, czy spod bomb, czy po prostu dlatego, że rodzice zdecydowali się opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i przyjechali w zupełnie inne miejsca na świecie.
Ale
dobrze.
To trzeba pozytywnie wytłumaczyć, żeby zakorzenić u nich właśnie patriotyzm, że tam jest ich miejsce, że o to miejsce trzeba walczyć. Bo jak ja słyszę, jesteśmy Europejczykami, czyli pozbawieni korzeni. Jeśli ja mieszkam w Margolinie, tu się urodziłem, tu pracuję, tu pewnie umrę, to będę walczył o ten swój kawałek ziemi. A jak jestem taki, można powiedzieć, Europejczyk, no to tam, gdzie mi dadzą jeść, tam, gdzie mi dadzą pić, gdzie zarobię coś tam, to będę się czuł dobrze. Jeśli tego zabraknie, to może zmienię to, albo będę walczył, albo zmienię na inne miejsce pobytu. Ale do czego zmierzam? Przede wszystkim największym zagrożeniem dla tych ludzi, dla tej całej wojny są urzędnicy i niektórzy rządzący państwami Unii Europejskiej. Typu Francja, Niemcy, Holandia, Włochy. Te wszystkie drastyczne filmy, o których pan mówił, że takie sceny, to trzeba im na okrągło puszczać, co oni popierają, czemu się nie przeciwstawiają. To jest takie nakładanie plastra na brudną, mięczącą się ranę. I nigdy tego nie wyleczymy, jeśli nie zrobimy porządku, że tak powiem, z przyczyną tej rany. Jeśli ktoś będzie handlował z Putinem, no to należy go o tym mówić, napiętnować, żeby w końcu się ocknął i przestał.
Wracając do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, panie Tadeuszu, to poradzimy sobie, czy czyhają jakieś niebezpieczeństwa, które pan widzi jako takie główne zagrożenia? I króciutko
my
już proszę.
My jako Polacy jesteśmy narodem gościnnym, takim, no może nie do końca pamiętliwym. Ma to swoje plusy i minusy. Myślę, że na dzień dzisiejszy radzimy sobie bardzo dobrze. Ale z czasem nie będzie tak wesoło, bo nasze państwo zubożeje przez to. Bo rozmawiałem przedwczoraj ze znajomymi, u których mieszkają Ukraińcy. Ja rozumiem tych ludzi, że uciekli, że tu nie przyjechali sami biedni ludzie. Przyjechali pomocą taką humanitarną typu autobusami, czy przyszli pieszo, ludzie, którzy byli w Egipcie, w innych krajach, na wczasach, którzy tam zostawili wille, Mercedesy i tu uciekli, bo cenią jednak swoje życie. Ten Mercedes nie jest dla nich taki ważny. Ale w tej chwili my ich utrzymujemy. Nie jesteśmy w jakiejś tam komfortowej sytuacji, że mamy zasobów, wszystkiego.
Czyli
tyle,
krótko mówiąc, panie Tadeuszu, ich oczekiwania mogą się rozminąć z możliwościami,
tak? To dopiero przyjdzie.
Dobra.
Myślę, że to powinno być weryfikowane,
dajmy głos,
ile należy komu pomóc.
Dajmy głos naszemu gościowi. Dziękuję, panie Tadeuszu. Profesor Przemysł Rozengruber.
Dziękuję. Pan Tadeusz zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt całej tej sprawy. Mianowicie cały czas rozmawiamy o naszej pożądanej postawie wobec tego wszystkiego, co nam się przydarza w związku z konfliktem na Ukrainie. Zwłaszcza zastanawiamy się nad tym, jak zachowywać, jak postępować z uchodźcami. Ale zdajmy sobie sprawę, że jeśli to wszystko ma się udać, to równie ważne jest zachowanie samych uchodźców. Ich stosunek do nas, ich stosunek do działań pomocowych, które podejmujemy, a to z tego powodu, że niesiemy ludziom pomoc, ale po to, żeby ci ludzie się w miarę możliwości usamodzielnili. Nie ukrywam też, że większość z nas, osób pomagających, jednak liczy na jakiś komunikat zwrotny, na jakąś elementarną wdzięczność, dlatego że choćby z tego powodu, że chcemy mieć pewność, że postępujemy właściwie w takich sprawach.
Zwykłe ludzkie relacje tego wymagają.
Dokładnie, sobie odejmując od ust, właśnie z tego powodu, że ktoś inny jest bardziej potrzebujący, ale elementarna wdzięczność naprawdę nie zaszkodzi.
I tutaj dochodzimy do momentu, w którym chciałbym poruszyć kwestię, którą zapowiedziałem, poprawności politycznej, bo to, co widzimy także w przekazach medialnych, to oczywiście pokazywanie tej pięknej reakcji Polaków, przeradza się w coś takiego, co może doprowadzić właśnie do sytuacji eliminowania wszelkich informacji, które mówią o jakichś problemach rodzących się spraw, które trzeba załatwić. Czyli, że jeżeli będzie się pojawiała informacja o czymś, co nie tak się udało, albo o czymś, co nie zafunkcjonowało między Polakiem a Ukraińcem, czy Ukraińcem a Polakiem, no to już będzie się mówiło, że nie wolno, polityczna poprawność, no nie wolno, bo goście... Ja myślę, że już widać takie momenty i uważam, że to jest ogromna pułapka, która może nam wszystkim bardzo zaszkodzić i Ukraińcom, i Polakom, i naszemu wspólnemu byciu tutaj razem i otwieraniu się na przyszłość. Bardzo to jest ważne, jak tego uniknąć, a to już się dzieje i skąd to się bierze?
Takie zrównanie kategorii uchodźcy z ofiarą wojny i teraz ta osoba, czy może grupa osób pozostaje w tej roli ofiary wojny bez względu na okoliczności, tak? No niestety, mówimy tu faktycznie o dużej liczbie przybyszów, o dużej liczbie uchodźców w związku z tym w odniesieniu do strategii, o której cały czas rozmawiamy, jednym z aspektów tej strategii jest również uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa, kwestii, mówiąc brzydko, zarządzania tymi zasobami ludzkimi. To wszystko, tym wszystkim trzeba się zająć, niejako niezależnie od tego faktu, że ci ludzie są bardzo często ofiarami.
To jest rola organów państwa, samorządów oraz instytucji organizacyjna. Oczywiście ta strategia na początku jest bardzo ważna, dlatego to także pan profesor mówił na początku, trzeba to wszystko widzieć i zaplanować również, nie tylko działania bieżące, ale do czego to ma doprowadzić. No ale jak, raz jeszcze nawiążę do tego sformułowania poprawność polityczna, jak uniknąć tego budowania takiego fałszywego obrazu, a tutaj chyba jest ogromna rola właśnie mediów, już nawet nie tyle rządu, samorządu, co tego przekazu, który się pojawia, jakieś mody na przekazywanie czegoś, czy też unikania trudnych tematów.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tego rodzaju standardy, przykład idzie z góry i że to jednak władze, zwłaszcza władze centralne, powinny określać kierunek, a to z tego powodu, że no pierwszy przykład z brzegu, jaki wpada mi do głowy. Skoro mówimy o ponad 2-milionowej społeczności, czy właściwie chwilowo jeszcze nie społeczności, bo ci przybysze się nie ukonstytuowali jako społeczność, ale w każdym razie tak licznej grupie, no sorry, ale prawa, jakieś podstawowe regulacje społeczne jasno to określają. W tej grupie pewnie będą i tacy, którzy będą się zachowywali bardzo niepoprawnie. W tym kryminaliści, bo to jest kwestia elementarnych statystyk i w związku z tym, co trzeba zrobić, trzeba na przykład służby wewnętrzne przygotować na nowe wyzwania. Na szkoły. Przybywają do szkoły uczniowie, ale wraz z uczniami przybywają rodzice, czy przynajmniej matki tych uczniów. No jednak kulturowo odrobinę się od siebie różnimy. Trzeba tam zaprowadzić porządek. Zdajmy sobie sprawę, że nauczyciel, dyrektor szkoły dysponuje bardzo skromnymi środkami dyscyplinującymi, zgoła żadnymi. No kiedy się wyłonią te wszystkie problemy, z którymi się dotąd nie spotykaliśmy.
Aczkolwiek, tak? Panie profesorze, jeżeli postawa jest zdecydowana, to nie trzeba mieć za sobą wcale wielkich uregulowań prawnych, żeby pewne zachowania wymóc wprowadzić, no bo kto mówi, że ci, którzy przyszli do nas, oczekują pobłażania? Będą oczekiwali wtedy, kiedy spotkają się z tym, że nie wolno właśnie mówić, nie wolno wymagać, a to jest podstawa przecież, tak? Traktowanie się poważnie.
Ja wiem, tylko że przybył do nas cały przekrój społeczeństwa ukraińskiego, łącznie z tymi, których raczej nie wychowamy. Oczywiście funkcje wychowawcze państwa na pierwszym miejscu. Raczej uczyć dobrym przykładem, raczej wskazywać rozwiązania, ale w ostatecznym rozrachunku również dyscyplinować.
Czy jednak ten systemowy przekaz też musi być? Chociaż odwołuję się też do naszych postaw. No skoro potrafimy być tak otwarci, tak serdeczni, to oprócz emocji i serca ten rozum musi zafunkcjonować.
Ja jestem z Dolnego Łazarza. Tam są i dobre przykłady, i policja czasami przyjeżdża.
618-654-654. Czyli mówimy o sytuacji, w jakiej znajduje się każde społeczeństwo i nagle nie przyszło do nas społeczeństwo z Marsa, zupełnie inne, tylko przekrój społeczny jest z grubsza ten sam, procentowo może to wyglądać różnie, ale mamy te same mechanizmy na całym świecie zresztą. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry.
I kto jeszcze do nas dzwoni?
Dzień dobry, Marcin.
Panie Marcinie, pan Piotr, pan Marcin, w takiej kolejności uprzejmie zapraszam do rozmowy. Nawet możecie panowie, jak będzie taka potrzeba, razem sobie coś wpaść na tutaj słowo. Proszę bardzo.
No ja myślę, że już to po słowach szanownego gościa w studio trudno jest cokolwiek dodawać, bo bardzo dużo konkretnych argumentów tutaj padło. Natomiast no jest takie widmo, takie niebezpieczeństwo, groźba, że tak naprawdę my może wcale nie musimy się aż tak bardzo rosyjskiej agresji na nas bać czy spodziewać, bo będziemy mieć bardzo duży problem wewnętrzny i teraz bardzo dużo też zależy od rządzących, jak do tego podejdą, ponieważ myślę, że jeżeli jakiś stan będzie się przedłużał i Polska zacznie się zmieniać w takie państwo jak Niemcy, gdzie przybysze są dziesiątkami lat finansowani z pieniędzy, które wypracowało polskie społeczeństwo, to jestem absolutnie pewien, że dojdzie do konfliktu wewnętrznego i absolutnie tutaj nawet może nie chcieć Rosja czegokolwiek robić, bo zdają sobie sprawę, że będziemy mieli bardzo duży problem, nie? To kwestia tylko, jak to się ułoży w czasie. Czy ta pomoc, która jest teraz niezbędna i to, że się pięknie zachowaliśmy, będzie się zbytnio przedłużało, no to wtedy będzie to generowało problemy, tak? Czyli jestem za tym, żeby pomóc tym ludziom w taki sposób, żeby jak najszybciej umożliwić im prawnie, dokumentowo taką sytuację, żeby mogli zarabiać i pracować.
Ci, którzy chcą, zostają, asymilują się.
Tak, tak jest. No a też...
Albo integrują.
Albo integrują, o właśnie, przepraszam, to jest lepsze słowo nawet, bo przecież nie musimy narzucać nikomu konieczności asymilacji.
Tym, że oni się na ogół asymilują.
Ale podstawa to integracja. Mhm.
Bardzo ciekawą sprawą też jest i wielkim znakiem zapytania, na które chyba nikt dzisiaj nie umie odpowiedzieć. Jeżeli sytuacja ta wojenna by się ustabilizowała i już byłoby wiadomo, że jest koniec, okej. Jestem ciekawy, jak te 2,5 miliona osób, które są u nas, się zachowają. Czy błyskawicznie zapomną, że istniał taki kraj jak Ukraina, co jest bardzo prawdopodobne moim zdaniem, czy też rzeczywiście z miłości do ojczyzny i do ziemi będą chcieli wracać i odbudowywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tylko jeśli można, to jest aspekt poboczny, bo nam generalnie się opłaca, żeby wielu z tych ludzi pozostało w Polsce, ponieważ gospodarce polskiej brakuje rąk do pracy. I jeszcze jedna uwaga a propos obaw, o których mówił nasz rozmówca, mianowicie do tej pory, kiedy mieliśmy te 1 400 000 przybyszów ekonomicznych z Ukrainy, policja Polska radziła sobie wzorowo. Jestem bardzo krytyczny wobec tej służby, ale akurat w tym aspekcie była wzorem postępowania. Daj Panie Boże, żeby władze potrafiły wykorzystać te umiejętności, które dziś policja ma.
Trzymamy kciuki, nie?
Tak.
I daj Panie Boże. Panie Marcinie.
O, dzień dobry. Tak się przygotowuję tym wszystkim wypowiedziom. Myślę, że dochodzimy do takiego punktu zwrotnego. Do tej pory we wszystkich dyskusjach...
Lub przełomowego.
Tak, dominowały emocje, narracje emocji, natomiast pomału zaczyna dochodzić do głosu rozum. No i jak to u nas w Polsce, polityka jakoś to będzie i coś wymyślimy, pomału przestaje się sprawdzać. Otóż myślę, że kluczowe jest, aby państwo polskie, a przez państwo polskie rozumiem rząd, jak też prezydenta, zadali sobie proste pytanie. Co my chcemy zrobić z Ukraińcami, które są w Polsce i co oni chcą sami ze sobą zrobić? Jaką mamy dla nich propozycję? Czy mówimy, nie wiem, mamy 1 000 000 wolnych miejsc pracy, chcemy, żebyście się zasymilowali, oferujemy wam to, to, to. Czy mówimy, mamy, nie wiem, 100 000 miejsc pracy, witamy was w Polsce, ale z takich czy innych przyczyn ekonomicznych, społecznych, jesteśmy w stanie dawać wam pomoc i schronienie przez taki określony okres czasu.
Czyli stawiamy sprawę jasno.
Tej polityki nie ma. Dam tylko taki jeden prosty przykład. Ja tutaj podziwiam panów, którzy tak optymistycznie wypowiadają o asymilacji dzieci ukraińskich w Polsce. Otóż moje znajome nauczycielki, wszystkie zgodnie jak jeden mąż, mówią, my nie wiemy, co mamy z tymi dziećmi robić. Jest klasa, jest 2-3 uczniów ukraińskich, którzy nic nie rozumieją z lekcji. Niech ktoś mądry mi odpowie, co te nauczycielki mają robić. Nie ma absolutnie żadnego programu. Dlaczego polskie ministerstwo nie porozumie się z ministerstwem ukraińskim, dlaczego nie stworzy, skoro już przed COVID-a mamy to niby przetrenowane, systemu kształcenia ukraińskich dzieci online. Dlaczego te dzieci nie realizują dalej programu ukraińskiego? Możemy jak najbardziej stworzyć dla tych dzieci jakieś dodatkowe zajęcia, żeby one uczyły się...
Jeśli krótko mogę, bo pan mówi, że nie ma mądrego, ja, broń Boże, nie chcę tu uchodzić za mądrego, ja mogę tylko przekazać pewne informacje, które posiadamy i które też, ilekroć się da, to je powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Decyduje rodzic i to na nas także, tych, którzy przyjmujemy rodziny ukraińskiej, myślę, że spoczywa taki obowiązek poinformowania ich o tym, że mają ten wybór, mają tę możliwość. Jest możliwość kontynuowania nauki zdalnej z Ukrainą, jakby, że tak powiem, w systemie ukraińskim, ale też bardzo ważne jest, żeby to także pod wpływem informacji, które płyną od Polaków do Ukraińców, żeby skłaniać ich do tego, aby chcieli od szkoły wymagać tej klasy przygotowawczej, gdzie właśnie...
A gdzie środki na te klasy przygotowawcze?
To jest pytanie dalej. To jest pytanie do władz samorządowych, a władze samorządowe mówią, jeszcze nie mamy tych pieniędzy, łatwiej nam ich upchać, przepraszam brzydko mówiąc, do klas, ale to też wymaga rozsądnego patrzenia, cóż my robimy, psujemy system.
Ale panowie, jeśli można, to, że rodzice dzieci ukraińskich wolą wysyłać swoje dzieci do Polski,
też,
też świadczy o tym, że oni raczej nie myślą o powrocie na Ukrainę.
Ale tym bardziej były potrzebne te klasy przygotowawcze, żeby jak najszybciej dzieci nauczyły się języka.
No, to na pewno. To jest bez dyskusji.
I to jest też apel do samorządów. Oczywiście samorządy mówią, brakuje nam pieniędzy, ale z kolei rząd deklaruje, bijąc się w pierś, że te pieniądze będą, nie ma ich w tej chwili. Oby tutaj nie było znów niepotrzebnych sporów i przepychania
się. Ale teraz są potrzebne, nie za 3 lata.
Jeżeli mogę, to jeszcze na koniec 2 zdania. No, jakby na razie konkluzja jest taka dość oczywista. Problemy się zaczynają, kiedy zaczyna brakować pieniędzy. Rząd mówi, że kiedyś te pieniądze będą. Skoro rządzi Polską rząd, to ja oczekuję od rządu, żeby zaproponował konkretnie samorządom, jakie pieniądze, w jakiej wysokości, w jakich terminach będą przekazywane. Bo
myślę, że terminy są najważniejsze. Granice. Tak, bo są deklaracje, że pójdą te pieniądze, które idą w ramach tego systemu dla samorządów, ale pytanie kiedy?
Święte słowa, szanowni panowie, z jednym tylko zastrzeżeniem. Jak powiedziałem, jestem z Dolnego Łazarza, gdzie oddano do użytku rynek łazarski nowy za 43 miliony i uczyniły to władze lokalne, które na inne rzeczy nie mają pieniędzy. No bardzo mnie to zastanawia.
Mhm. Znaczy, i tu jest właśnie taki kolejny przykład, gdzie zamiast rzeczowej dyskusji każdy wyciąga jakieś argumenty, a co by było gdyby? A co by było, gdybyśmy nie przeznaczali 3% na wojsko, tylko 1%? To każdy uczeń ukraiński miałby plecak odrzutowy do szkoły. To są argumenty demagogiczne.
Oświata no nie, to są... No, przepraszam, bo tu padł przykład działania i wykorzystania sensownego wykorzystania budżetu.
To nie jest tryb hipotetyczny.
Pana pieniędzy również.
Ten rynek przebudowano.
Za 43 miliony
złotych.
Jest
generalnie to jest taka dyskusja, gdzie wracamy do podstaw ekonomii. Czy lepiej inwestować, czy lepiej rozdawać?
No ale inwestować w co?
No właśnie.
W edukację.
A w edukację to święta prawda. To w ogóle było moim zdaniem priorytet władz Poznania, ale to w czasach zamierzchłych. Dzisiaj te priorytety są zupełnie inne.
To jest pytanie, czy 43 miliony na rynek łazarski to jest zainwestowany pieniądz, czy jednak nie. No dobrze, tak, ale to jest ten drobny element, który pokazuje na to, jak mądrze trzeba jednak planować i działać. Proszę bardzo.
Podsumowując tę dyskusję, żeby już też nie przedłużać, bo 13 się zbliża, no ja myślę, że czas najwyższy, aby wszyscy i tutaj już jakby ponad podziałami, czy władze centralne, czy władze samorządowe na tym i średnim i najniższym szczeblu, żebyśmy my wszyscy się zastanowili, co dalej i żeby każdy włodarz przedstawił program na co będzie w przypadku, kiedy wojna się skończy za miesiąc, co za rok, a co kiedy się skończy za 5 lat. Bo na razie tego programu nie ma. Wszystko jest na razie, powiedzmy sobie, nie najgorzej, ale te napięcia zaczną rosnąć, konflikty zaczną rosnąć i co dalej? Jaki my jako Polska, jako Wielkopolska, jaki Poznań, jako gminy, jaki my mamy pomysł?
Dziękuję i dlatego trzeba... Dziękuję, dlatego też trzeba o tym mówić, dlatego te tematy, mam nadzieję, będą się pojawiały coraz częściej, nie tylko w naszym
ale dochodzimy do wspólnych wniosków.
Mamy... Jeszcze minutkę mamy, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę bardzo, już króciuteńko.
Dzisiejszą audycję zapiszę w kalendarzu. Jeszcze nigdy nie słyszałem tak rzeczowych wypowiedzi i odpowiedzi w programie. Naprawdę spokój, rozwaga. Poprawność polityczna. Poprawność polityczna, panie dyrektorze, skończy się wtedy, gdy opadną emocje i wrócimy do szarej rzeczywistości, do gospodarki naszego kraju, do cen w sklepach, do szkół, do przedszkoli. Wtedy wydaje mi się, że ta poprawność polityczna, no nie daj Boże, po prostu się skończy i wtedy już nie będziemy tak wszyscy dobrze mówić.
Ja mam nadzieję, że ta poprawność polityczna się nie rozhula, tak, żeby nam nie zepsuła rzeczywistości, oglądu rzeczywistości.
Ta poprawność polityczna już powolutku jest troszeczkę podburzana, ale no myślę, że będzie wszystko okej.
Dlatego trzeba jak najszybciej o tym mówić, jak najszybciej diagnozować problemy. Panie profesorze, końcówka, wiesz, minuta jeszcze na podsumowanie. I myślę, że ta sfera słów, przekazu, informacji jest w budowaniu tej naszej normalności wspólnej z Ukraińcami chyba tą niezwykle ważną sferą.
Tą poprawnością polityczną też ktoś powinien zarządzać. Ktoś, to mam na myśli niezwykłych ludzi, tylko właśnie tych, którzy nami rządzą. Jeśli chodzi o podsumowanie, stoimy przed wielką szansą. To, co nam się przydarzyło, że tak powiem, wydarzyło się spontanicznie. Wybuchła wojna. Postanowiliśmy nieść pomoc naszym sąsiadom. Dziś może być to szansa również dla nas, Polaków. Może być to szansa, ale to nie jest jakaś przepowiednia, która musi się spełnić. Wszystko zależy od nas, a zwłaszcza od tych, którzy kierują wspólnymi sprawami. Jeśli oni się nie spiszą, prawdopodobnie nic z tego nie będzie.
Czy jest to zadanie do wykonania?
Czyli to jest zadanie, tak.
Mówił profesor Przemysław Rotengruber, filozof, etyk, wykładowca akademicki, nasz gość. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za wszystkie głosy. Zapraszam na www.radio.poznan.fm. Łukasz Kurzawski program realizuje po godzinie 13:00. Franciszek Walerych, Tomasz Jędraszczak. Kłaniam się. Do usłyszenia.